Drodzy siostry i bracia, ostatni dzień naszych rekolekcji i ta nauka też taka w dość szczególnych okolicznościach, bo z jednej strony i ostatnia także w dniu dzisiejszym, ale zarazem pierwsza, kiedy to cieszymy się nowym papieżem. Ktoś mówił, że teraz nikt na tą 19:30 już nie przyjdzie, wszyscy będą czekać przed telewizorami. Także się cieszę, że w takiej liczbie dość znacznej tu jesteście. Jak wiecie, w kanonie mszy świętej jest potem ten moment, gdy wymienia się imię papieża. Przez ostatnie dni to był taki moment cichy. Teraz ta możliwość się pojawia. Dostałem taki cichy przykaz, żeby ksiądz Jarosław mógł już to imię wymienić. To ja mam kazanie mówić tak długo, aż w Rzymie ogłoszą. Także gdyby tam się trochę ociągali, godzinę czy dwie, to no niestety musicie się uzbroić w cierpliwość. Mam nadzieję oczywiście, że tak źle nie będzie. Dobrze, Kohelet mówi, że jest wszystko ma swój czas. Jest czas na radość z nowego papieża, jest czas na rekolekcje. A my dzisiaj chcemy się skupić na owocu tych rekolekcji i celu, którym jest przecież nawrócenie, którym jest pokuta, moja wewnętrzna przemiana. Pan Bóg zapowiada w dzisiejszym czytaniu w słowach Izajasza właśnie tę przemianę. Mówi, gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą. Wszystkie me góry zamienię w drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Pan Bóg chce usunąć wszystkie góry, wszystkie pagórki naszych serc, to znaczy to wszystko, co jest zawadą w naszej bliskości z Panem Bogiem. To wszystko, co też nie pozwala mi żyć pełnią życia, co nie pozwala mi żyć na miarę powołania, które Pan Bóg mi daje. Ale żeby to mogło się stać, to konieczne jest moje współdziałanie, moja współpraca, bo Pan Bóg przecież nigdy nie pogwałci mojej wolności. Kiedy przypatrujemy się tekstom Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu, które mówią o nawróceniu, to można tam wyróżnić dwa terminy, które właściwie określają dwa etapy nawrócenia. Pierwsze to metanoia. Metanoia to taka przemiana wnętrza, przemiana mojego serca i mojego umysłu. Zmiana mego myślenia, mego postrzegania, mojego wartościowania, tego wszystkiego, w jaki sposób ja oceniam i patrzę na rzeczywistość i na siebie samego. I dopiero gdy ta zmiana w moim wnętrzu, w moim umyśle i sercu się dokona, to może przyjść czas na drugi etap, czyli to, co jest nazywane epistrofe, a więc zmiana postępowania. Dostosowanie moich czynów do tego, co umysłem i sercem jakby na nowo poznałem, co na nowo zobaczyłem. A więc najpierw nawrócenie to uznanie prawdy, przyjęcie Bożego punktu widzenia. I nie jest to oczywiście łatwe. Gdy Pan Bóg posłał proroka Samuela, żeby wybrał i namaścił Dawida na króla, to Samuel się dziwił, czemu tego najmłodszego, czemu tego, który wydaje się najsłabszy, przecież są starsi jego bracia. A Pan Bóg wtedy mówi, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. I żeby przyjąć ten Boży punkt widzenia, to konieczna jest pokora, taki fundamentalny warunek nawrócenia, a więc przyjęcie właśnie prawdy. To szatan próbuje trzymać nas na uwięzi przez to, że podsyca naszą pychę. Próbuje nam wmawiać, że to, co ja wiem, to, co mi się wydaje, że to jest najsłuszniejsze. Kłamstwo, które przecież dziś tak bardzo jest popularne i tak bardzo się jest, spustoszenie brzmi, rób co chcesz, rób to, na co masz ochotę, co czujesz, że jest słuszne. Realizuj siebie i swoje potrzeby. To prawda, że Pan Bóg stworzył nas z bogatym światem uczuć i z różnego rodzaju potrzebami i one jako stworzone przez Pana Boga są dobre. Ale jeżeli potrzeby i uczucia nie będą ukierunkowane na wartości, to będą błądzić. będą nas sprowadzać na równię pochyłą. Będą wprowadzać nas właśnie w grzech. I grzech to jest ta trudna część prawdy o mnie. Trudna dlatego, że byśmy najchętniej o tym nie myśleli. Grzech to coś takiego, czego się wstydzę. Co uznałbym, że najchętniej, że wcale we mnie tego nie ma. Święty Paweł jednak napisał w liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Żeby zrozumieć to, co jest grzech, tak naprawdę, to chętnie przypominam sobie wypowiedź pewnego włoskiego kapucyna, już sędziwego mnicha, który mówił o pewnym zdarzeniu ze swojej młodości. Otóż tak się złożyło, że gdy był młodym zakonnikiem, to przebywał w San Giovanni Rotondo, jeszcze za życia świętego ojca Pio, no i pewnego razu ojciec Pio poprosił go o spowiedź. Chciał się wyspowiadać u tego młodego. No i ten młody zakonnik, młody ksiądz oczywiście się buntował, tłumacząc się własną niegodnością, wiekiem i tak dalej. Ojciec Pio nie dał za wygraną i kiedy wyznał swoje grzechy, kiedy otrzymał rozgrzeszenie, to ni z tego, ni z owego się rozpłakał. Zaczął lecieć mu łzy, normalnie rzewny płacz. I ten młody zakonnik wtedy jeszcze bardziej jakoś się skrępował, próbuje jakoś przemawiać do ojca Pio, mówiąc, ależ ojcze, czemu ty płaczesz? Przecież te twoje grzechy to jakieś zupełne drobiazgi, to jakiś pyłek, którego nawet nie widać. A ojciec Pio wtedy tak spojrzał na niego poważnie i mu mówi, bo ty pewnie sobie myślisz, że grzech to jest przekroczenie przykazania, a grzech to jest zdrada miłości. Ojciec Pio, który tak bardzo intensywnie miłość Bożą przeżywał, dlatego też miał taką wielką wrażliwość na grzech. Dlatego całe swoje życie tak bardzo jednoznacznie, wytrwale poświęcił na walkę z grzechem. To dlatego właśnie właściwie całe życie swoje zakonne spędził w konfesjonale albo na pokucie. Bo wiedział, jak wielkim to jest złem. Grzech to jakaś straszliwa postawa nieakceptacji. To rzucenie Panu Bogu w twarz nie. To odmowa chęci życia z tym, który jest przecież nieskończoną miłością. Grzech pociąga za sobą określone skutki. Pierwszym z nich to będzie uderzenie we mnie samego. Grzech jest destrukcją, zniszczeniem, ale przede wszystkim, która rani mnie samego. I to dlatego jest zły. To dlatego przykazania zabraniają nam pewnych czynów, właśnie żeby chronić nas przed tymi złymi, niszczącymi skutkami. To grzech przecież zatruwa osobowość, niszczy naszą zdolność do kochania, podsyca w nas egoizm, prowokuje do ucieczki w jakiś hałas, w kolejne nałogi. I kiedy my się dajemy w to wplątać, widzimy, że wcale nie pozostajemy nasyceni, że grzech i tak pozostawia we mnie pustkę i smutek, a wreszcie rozpacz. Dalej grzech, i warto to sobie uświadamiać, rani cały Kościół, każdy grzech. Nawet jeżeli ja popełnię grzech, o którym żaden inny człowiek się nie dowie, w samotności, to ten grzech także rani cały Kościół. Pisze apostoł do Galatów, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Z Kościołem to trochę tak jak z takim systemem naczyń połączonych. Jak w jednym miejscu coś jest nie tak, to to oddziałuje na wszystkie inne miejsca, na wszystkich innych ochrzczonych. Ale dalej, grzech nie tylko uderza w Kościół, ale także do pewnego stopnia burzy pewien porządek w całym stworzeniu, w całym świecie. Wprowadza pewien chaos, niszczy tą harmonię, pierwotne dobro, które Pan Bóg jakby przygotował, stwarzając świat. A przecież i świat, i my zostaliśmy stworzeni jako dobrzy, tylko nosimy w sobie właśnie skutki i grzechu pierworodnego, i własnych osobistych grzechów. I to wszystko z jednej strony jest jakąś realną trudnością, ale jest też pewnym wyzwaniem. Nie jesteśmy tutaj bezradni. I Pan Bóg o tej możliwości przeciwstawiania się złu przypomniał, jak czytamy w Piśmie Świętym, Kainowi, zanim ten dopuścił się pierwszego zabójstwa. Gdy Kain był już zazdrosny o swego brata Abla, wyszedł na pole, bijąc się z myślami, planując być może właśnie zabójstwo, morderstwo, Pan Bóg tak mówi do niego: dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty możesz nad nim panować. Nie było jeszcze zabójstwa, ale już pokusa wprowadza w człowieka niepokój i smutek. My jednak na szczęście nie jesteśmy zdeterminowani. Mamy możliwość oporu. I ten opór będzie skuteczny wtedy, gdy będziemy pamiętali, że nasza siła nie leży w nas samych, ale w Jezusie Chrystusie, w łasce Bożej. Że ona pochodzi od Chrystusa, który pokonał grzech i śmierć. W liście do Rzymian czytamy, że jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. I to właśnie dlatego, moi drodzy, gromadzimy się tutaj na Eucharystii, przystępujemy do Komunii Świętej, bo to jest źródło naszej siły. Bo tu jest realne miejsce, moment, gdzie możemy podłączyć się do tej mocy Bożej. Wiemy też, że właśnie wolność i przebaczenie otrzymujemy, zwłaszcza poprzez sakramenty święte. Chrzest, spowiedź, także oczywiście inne sakramenty. I tak jak chrzest przyjmujemy jednorazowo, tak do spowiedzi w ciągu swojego życia mamy możliwość przystępowania bardzo wiele razy. Tu chcę powiedzieć, że jakby dla mnie też osobiście, gdy patrzę na swoje życie, spowiedź to był zawsze taki moment, jedno z najważniejszych miejsc, gdy doświadczałem Pana Boga. Przedwczoraj pytaliśmy o możliwość takiego doświadczenia. Spowiedź to moment, gdy na nowo słyszę od Pana Boga, że jestem chciany i kochany, że moje życie, nawet pomimo tego, że zdradziłem, że ono nadal ma sens. Warto przypominać sobie te słowa, które są dwukrotnie zapisane w Ewangelii, przy chrzcie Jezusa w Jordanie i przy przemienieniu, kiedy Bóg Ojciec mówi: Ty jesteś mój Syn umiłowany. Na mocy chrztu te słowa są prawdziwe także w stosunku do nas. I to właśnie, gdy ksiądz udziela mi rozgrzeszenia, to one jakoś szczególnie mocno wybrzmiewają. Żeby to mogło stać się faktem, żeby mógł te słowa miłości przebaczającej przyjąć, potrzebna jest oczywiście moja ufność. Tak jak pierwszym i największym zwycięstwem szatana jest zasianie wątpliwości w sercu człowieka. Z tego zaczął się też grzech pierwszy, grzech, który popełniła Ewa i Adam, od wątpliwości. Tak najistotniejszą i może dlatego najtrudniejszą sprawą w nawróceniu jest właśnie ufność. Mówi psalmista: ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Chodzi więc właśnie o takie przylgnięcie do Pana Boga, o ufność dziecięcą, pozbawioną wszelkich kalkulacji, odkładającą na bok wszelkie próby zachowania kontroli, o takie ufne powierzenie się, jak dziecko powierza się swojemu ojcu. I to właśnie dzięki ufności jestem w stanie wyznać swój grzech, nawet jeśli może miałbym to uczynić po długim okresie czasu, może po kilku latach. Nawet gdyby się tak zdarzyło, że kiedyś w przeszłości jakaś moja spowiedź była świętokradzka, w związku z tym ona i wszystkie następne nieważne, bo zataiłem jakiś grzech, bo chciałem uzyskać rozgrzeszenie, przyjąć komunię świętą przy okazji ślubu w rodzinie czy pogrzebu bliskiej mi osoby, Nawet jeżeli coś takiego się zdarzyło, to nie bój się, nie trać ufności. Zaufaj Bożemu miłosierdziu. Ono jest większe od Twojego grzechu, jakikolwiek by on nie był. Moi drodzy, rekolekcje to taki dobry czas właśnie, żeby rozliczyć się z samym sobą, żeby odważnie spojrzeć na swoje życie, żeby odbyć porządną spowiedź, porządnie przygotowaną, taką, na którą dam sobie czas, gdzie moim pragnieniem nie będzie tylko spełnienie rytuału, ale właśnie spotkanie, doświadczenie Boga żywego. Dziękujemy za ofiarną posługę spowiednikom. Za nich się modlimy, ale módlcie się także za was nawzajem, zwłaszcza za tych, którzy do tej pory jeszcze na tę spowiedź się nie zdecydowali. Mamy czas i dzisiaj, potem do końca Wielkiego Postu. Módlmy się za siebie nawzajem, aby wspierać się w tym nawróceniu. Moi drodzy, czas rekolekcji dobiega powoli końca. Wspólnie staraliśmy się zatrzymać nieco w naszej codzienności, w naszej bieganinie, po to, aby wsłuchać się w głos Pana Boga. Kończą się te kilkudniowe duchowe manewry, a przed nami pozostaje życie i różne wyzwania, jakie one niesie. Pamiętajmy, że nie jesteśmy w nich sami. Pociechę nam przynosi zakończenie dzisiejszego pierwszego czytania, kiedy to Pan Bóg we wzruszający sposób mówi: czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Twe mury są ustawicznie przede mną. Kochani, dziękując za Waszą obecność, za Waszą modlitwę, cierpliwe słuchanie moich nieraz niewprawnych słów, chciałbym Wam życzyć, byście na to Boże Słowo, które jest pewne i nie zawodzi, pozostawali zawsze otwarci. Niech ono Was przemienia, niech Wam towarzyszy, niech pozwala doświadczyć prawdziwej bliskości Tego, który imię każdego z Was wyrył sobie na obu swoich dłoniach. Amen.